Dostaliśmy sygnał. Pager zadzwonił. W ogóle nawet nie braliśmy do głowy, że to może być to, bo już nieraz pager dzwonił, to ktoś z ciekawości otwierał okno. Dlatego też naprawdę nie brałam w ogóle pod uwagę, że będzie tam dziecko. No i otwierając, ogromne zdumienie, osłupienie i też no, emocje i płacz od razu się pojawił, bo to jednak no, uratowane życie.
Okno życia. Reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko.
Urszula Hryszko, wychowawca POF jedynka. Do dzisiaj to wzbudza wielkie emocje i do dzisiaj na samą myśl, na samo wspomnienie, bo mówię to u mnie, no co słychać. I miałam takie poczucie, że jednak właściwie może nie my uratowaliśmy to dziecko, tylko ta matka, oddając do nas, na pewno to była jej ostateczna decyzja. Nie wiemy, co ją kierowało, po mnie ogromny ból, bo ja sama jako matka staram się wyobrazić, co ona czuje, bo dziecko było naprawdę zadbane, z pieluszkami. Nawet nie zdążyło zapłakać tak naprawdę, było takie spokojne. No i dalej to już procedury się zaczęły, prawda? Zaczęliśmy, przyjechało pogotowie, policja i dziecko pojechało do szpitala, z tego co wiemy, zdrowy chłopczyk, znalazł rodzinę i mamy nadzieję normalny dom. Dziecko było cieplutkie, owinięte w kocyk. Właściwie od sygnału do zejścia to nie wiem, czy była minuta, bo my staramy się bardzo szybko od razu schodzić i reagować. Także nawet myślę, że się nie zorientował, co się stało, że gdzieś ktoś go położył, a ktoś inny go wziął. Generalnie wszyscy bardzo dobrze żyliśmy, dzieci również od nas z placówki też zbiegły się, zaglądały. Wszyscy, pogotowie, które przyjechało, policja. To jest anonimowo i policja też nie szuka już matki. No to jest to okno życia, tak można oddać też wiem, w szpitalu, prawda? Wtedy też dane się zostawia, wszystko to jest anonimowo.
Tak, on dzwoni, aż się bateria wyładuje. I teraz w tym samym czasie, od razu jakbyśmy poszli na górę, tam jest też stacjonarny pager, który jest podłączony bezpośrednio do prądu, na całodobowo, i on będzie dzwonił, aż go nie zresetujemy. Tam na górze w pokoju wychowawców cały czas w tej chwili dzwoni. Ten już mi się wyłączył, natomiast tamten dzwoni cały czas. Czyli wychowawca ma możliwość potwierdzenia, że to rzeczywiście nie przypadek, nie zepsuł się pager na przykład, prawda, że dzwoni ten drugi. Oczywiście trzeci pager, który jest też przenośny, w kolejnej z grup, też w tej chwili daje sygnał, że okno jest otwarte. Jest już sfatygowane, jest antenka wyłamana, tutaj zaczep wyłamany, bo to do donoszenia. I ten powinien też tutaj no, piszczeć. Chyba, że o, i on daje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu się pojawia okno. O, okno. Co jakiś czas daje taki sygnał. Na naszym monitoringu nie ma tej przestrzeni, gdzie jest okno życia, nie jest rejestrowana. Zwróci pani uwagę, że mamy tutaj podwórze, ale tej przestrzeni od ulicy akurat w tym miejscu nie rejestrujemy. Jest to też świadomo, celowo zrobione. I nie ma siły, żeby wychowawca, jak nie od razu, to za chwil parę usłyszał, że to daje znak, no i wtedy schodzi, sprawdza.
Siostra Barbara Król ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, czuwających nad oknem życia. Przy ulicy Chorzej 53 w Warszawie. Okno życia miało być tylko symbolem. Symbolem dla społeczeństwa, że po prostu jest takie okno życia, że można zostawić dziecko, ale to nie jest konieczność, prawda? Te okna życia były raczej adresowane do właśnie takich innych miejsc, bardzo właśnie trudnych, jak śmietnik, jak jakieś właśnie beczki, czy jeszcze coś, jak się nieraz słyszy. Tutaj jest to takie miejsce bardzo bezpieczne. I z chwilą, kiedy właśnie było poświęcane okno życia, to ksiądz kardynał Nycz powiedział, że to okno życia nie okazało się potrzebne. I byliśmy bardzo zdziwione, kiedy po 2 tygodniach od otwarcia okna życia było już dzieciątko. I to naprawdę było dla nas takie niesamowite, ponieważ to już było przed Bożym Narodzeniem i taki dar na święta. Ale też odczułyśmy no, taką też łaskę Bożą, że możemy się tutaj tym dzieckiem zaopiekować i pomodlić. To jest chwila, prawda, bo dziecko zaraz jest przewożone dalej. Do godziny czasu, to najwięcej.
Bo to dziecko nie ma imienia, nie ma nazwiska.
Tak, no można powiedzieć, tożsamość dziecka. Zastanawiamy się, co jest ważniejsze. Czy życie, które może gdzieś tam zginąć na śmietniku, czy gdzie indziej, czy ta tożsamość. Co jest w tej chwili ważne? Jeżeli by była ważna tożsamość, to tych 15 dzieci by tu nie było. I w innych oknach życia w Polsce też by tych dzieci nie było. A z tego, co wiem, to około 80 dzieci jest uratowanych. To okno też pełni taką funkcję edukacyjną. Też któregoś razu było okno życia otwarte i kiedyś siostra przybiegła na ten sygnał i się okazuje, że była para młodych ludzi, którzy mówią, że to oni otworzyli okno życia, bo chcieli zobaczyć tutaj, bo obiecali sobie czystość przedmałżeńską. I jeżeli mają jakąś trudność w wytrwaniu, to przychodzą pod to okno życia, popatrzą i dostają jakby siłę na to, żeby trwać w czystości. Też przychodzą tutaj szkoły z panią wychowawczynią. Kiedyś była taka jedna klasa, w której też jakiś problem się pojawił i ta pani wychowawczyni chciała tak też pokazać, że jest takie coś, takie miejsce, prawda? I też z katechetami przychodzi młodzież z szkolnych kół Caritasu. Także też kiedyś ktoś nam powiedział, że szedł za taką grupą młodzieży. Takich 3 chłopców szło ze szkoły średniej i mówią, tak patrząc na to okno, my to byśmy tutaj swojego dziecka nie oddali. Więc różne wzbudza uczucia to okno życia. I też tu jest nadzieja, że to dziecko otrzyma nowe życie, nową rodzinę adopcyjną. I też otaczamy jej troską naszą modlitwą cały czas, bo już ponad 6 lat działa okno życia, a my co miesiąc zamawiamy mszę świętą w intencjach właśnie za te dzieci z okna życia, o ich rozwój, za ich rodziny biologiczne i adopcyjne.
A ostatni raz, kiedy zostało zaniedbane dziecko?
Ostatni raz po 2-letniej przerwie, gdzie nie było dzieci w naszym oknie życia, to było dzieciątko przyniesione 1 października tego roku. Była to mała Matylda, przy której była karteczka i z napis właśnie z imieniem, że jest Matylda, urodziła się 2 dni wcześniej i że rodzice mają bardzo trudną sytuację, że nie skończyli szkoły, że nie mają środków na to, żeby wychować to dziecko i mieć je. I proszą bardzo o szybką adopcję i żeby to dziecko nie leżało długo w szpitalu, żeby po prostu znalazło kochających rodziców.
A zwykle są karteczki przy dzieciach?
Raczej nie ma. Z tych 15 dzieci mogę powiedzieć, że było może przy 3 czy 4 karteczki. Zrodził się nam taki pomysł, ponieważ przy pierwszym dziecku siostra zadzwoniła na pogotowie i ktoś to odbierał oczywiście. Mówi, że jak to dziecko w oknie życia? To jakiś imię i nazwisko. N i tak to NN, nieznane nazwisko. Po prostu siostra jakoś tak wzruszyła i mówi, jak to dzieciątko powinno mieć imię. I tak w sumie nie chrzcimy, tylko nadajemy takie imię dla nas, żebyśmy wiedziały, że to był na przykład Zygmuś, Marysia, Franio, Marcelinka, to akurat miała karteczkę, dlatego jest Marcelinka, albo jeszcze Ewa, to tak na cześć na przykład mamy Ewy Felińskiej, naszego ojca założyciela, była to mama. W maju była przeniesiona Zosia, bo w okolicy 15 maja. Także nadajemy tylko, żebyśmy my wiedziały, a rodzice oczywiście adopcyjni nadają swoje imiona. Moim takim doświadczeniem były te 2 lata, kiedy nie było dzieciątka w oknie życia, że dobrze, że nie ma tego dziecka, że to okno jest, że siostry biegają do tego okna życia tutaj, żeby sprawdzić, czy jest dzieciątko, czy nie, bo na każdy sygnał przybiegamy. Czasami no, ktoś idzie i może nie jest w pełni świadomy, co robi, ale chce otworzyć, że rzeczywiście to okno życia funkcjonuje, jest otwarte. Więc pełni taką rolę edukacyjną bardziej wtedy. Nie potrzeba, żeby tu dzieci przynosić, ale takie okno życia, taki symbol, można powiedzieć, że jest. Poza tym, jeżeli sięgniemy do historii, był czas, kiedy na przykład nasze zgromadzenie, kiedy powstawało w Petersburgu w 1857 roku, to wówczas też nam podrzucono, tak zwane były podrzutki. I siostry się opiekowały takimi 30 podrzutkami. Właśnie opiekowały się nim, no były inne czasy, prawda, niż teraz, że się oddawały do adopcji. No ale ja już, gdy przyszłam do zgromadzenia, też takie starsze panie były, które mówiły, że one były właśnie z takimi podrzutkami, że siostry się nimi zaopiekowały, że stworzył im taką nową rodzinę. Były sierocińce, więc no do jakiegoś uzyskania już pełnoletności, jakiegoś zawodu, wyuczenia się, no siostry dbały, żeby te osoby właśnie skończyły jakąś szkołę, żeby w życiu sobie poradziły. No a później były tutaj jeszcze u sióstr Szarytek, na przykład tu w Warszawie, tak zwane koła, że był dzwonek nie taki elektryczny, jak są teraz, że się uruchamia, tylko dzwonek taki na sznurku. Ktoś zostawiał dziecko, pociągał za sznurek, dzwonek dzwonił, siostra przyszła i zabrywierała dziecko. To już jednak 6 lat funkcjonuje okno życia, to tych informacji no jest tak dosyć sporo. I to, że no 15 dzieci, tak byśmy sobie przedstawiły przez oczy, to jest gromadka, prawda? I no cieszymy się, że to okno życia uratowało te dzieci, bo nie wiadomo, jaki byłby ich los. Tak, jak się właśnie zdarza, że mama w lesie zostawi, bo nie wie, co z tym dzieckiem zrobić. No nieraz no są takie też dramatyczne sytuacje, kiedy właśnie ta matka nie wie, co zrobić, prawda? Bo są takie sytuacje, że nie wyobrażamy sobie. Też swego czasu przyszła taka kiedyś dziewczyna, która była w ciąży, nie była pełnoletnia i też miała problem, bo ani badań nie zrobionych i bała się powiedzieć o tym w domu. Więc też brat jej rodzony pomógł i przyszła tutaj do okna życia, żeby takiej porady jakiejś zasięgnąć. Nie wiemy, czy oddała, bo już później to mama się dowiedziała o wszystkim. Nawet mama użyczyła jej później telefonu, żeby do nas zadzwoniła. I podziękowała za to pierwsze takie wsparcie też dla niej, które było tu udzielone. W sumie to powstawało najpierw okno życia, żeby ratować życie ludzkie. Natomiast teraz jak gdyby widzimy, że taki szerszy krąg zatacza, że to właśnie i czasami potrzebujący. Dzisiaj tato zadzwonił, że ma ubranka po swoim dziecku małym i pieluszki. No my tu tych dzieci nie mamy, ale gdy przyjdzie za chwilę ktoś biedny, kto nie ma tego, czy właśnie tutaj z sąsiadów naszych nawet ktoś ma dzieciątko małe i nie ma tych ubranek, więc się tym dzielimy. No państwo tutaj przynieśli nam ubranka po swojej córeczce i pieluszki, żeby tu wykorzystać jeszcze dla tych dzieci, które tu się znajdą w oknie życia.
Także no miejmy nadzieję, że to będzie dobrze spożytkowane w tym miejscu, a nasza córeczka już wyrosła. W razie co siostro można jeszcze donosić, gdyby
będzie
coś było
donosić, tak?
Dobrze.
Tak. To dziękujemy serdecznie.
To w razie co będę się odzywał tutaj.
Zapłać, dziękujemy.
Jacek Przesmycki, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Jedynka w Białymstoku. Każda z tych sytuacji jest dramatycznie indywidualna. Każda dotyczy innych zdarzeń, innych motywacji, powiązań społecznych, relacji. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takich rozwiązań, żeby jak najwięcej oddziaływań, jak najszersza paleta oddziaływań w zakresie jakiegoś tam przestrzeni działań społecznych była dostępna. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa i przepisów, dlatego że wtedy mamy możliwość korzystania z tego na zasadzie tak jak z pudełka kredek. Jeżeli mamy tych kredek w pudełku 6 kolorów, no to korzystamy z tych 6 tylko kolorów. Jeżeli mamy tych kredek 36 różnych barw i odcieni, wtedy możemy korzystać z nich wszystkich i oczywiście to ubogaca nasze oddziaływanie gdzieś tam artystyczne. Może to nie jest zbyt szczęśliwy taki przykład, ale chciałbym, żeby to było jasne, wyraźne, że czym bogatszy jest system, czym więcej jest elementów, które mogą wspomagać, czym więcej elementów, które pomagają gdzieś uchronić przed jakimś nieszczęściem, tym lepiej, bo można z tych elementów w różnych okolicznościach korzystać i każdy z nich może się dostosować do jakiejś indywidualnej potrzeby, jakiejś dramatycznej niewątpliwie chwili w życiu takiej kobiety, która te dziecko no, w taki sposób, a nie inny chce potraktować. To są naprawdę ważne rzeczy. Myślę, że to jest potrzebne, po prostu potrzebne takie okno. Niech ono raz na 10 lat komuś pomoże.
Jest alternatywa, prawda?
Tak, jest.
Śmietnika dla
krzaków.
Dla krzaków.
Poza tym myślę, że po paru latach, bo już to jest 6 rok funkcjonowania, to też w świadomości naszego społeczeństwa lokalnego, białostoczan, funkcjonuje coś takiego jak okno życia, czyli dociera taka informacja do matki, potencjalnej matki i też ma wpływ na jej sposób myślenia, że nie, jednak się zastanowię, jednak poszukam pomocy i zajmę się swoim dzieckiem, prawda? Bo to przecież o to chodzi. Nikt nic mądrzejszego nie wymyślił, nigdy nie wymyśli, jak biologiczna rodzina dziecka. Wracając do tego pomysłu ONZ, no myślę, że on nie jest na nasze warunki po prostu, nie wiem. No myślę, że oni nas traktują jako państwo jakoś bardzo wysoko rozwinięte, które zna możliwości receptury na wszystko. Nie, chodzi o to, żeby uchronić jak największą ilość dzieci przed takim dramatem. Bo to dzieciątko nie jest niczemu winne, że było może niechciane, że może nie miało warunków, to nie jest jego wina. Ono ma prawo rozwijać się, gdzieś zdrowym być i rozwijać się szczęśliwie. A to, że tożsamości będzie może szukać, pewnie będzie szukać, tylko jak ja wspomniałem, to już jest inne zadanie, inny sposób na rozwiązanie tego problemu, niż zamykać okno.
Ale też tożsamość kształtuje się przez całe życie, prawda? Nie tylko od znajomości rodziców. To też ma ogromny wpływ, na pewno jest bardzo ważne, ale całe życie przed tym młodym człowiekiem.
Myślę, że szansa, jaka dana jest dziecku, które przebywa w normalnie zdrowej, fajnej rodzinie, która mu daje możliwości rozwoju i mamy kolejnego obywatela, który może być lekarzem, inżynierem, kierowcą, który będzie normalnym obywatelem świata, To jest coś niezbywalnego i przekładanie tylko na to, że musi mieć tożsamość i tylko i wyłącznie tym się kierując, to jest troszeczkę za mało.
Był to reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko, Okno życia.